zmarł ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, ormiański ksiądz i łaciński ksiądz, człowiek, który był do pewnego stopnia nieformalnym rzecznikiem praw osób skrzywdzonych w Kościele. Wcześniej zajmował się między innymi lustracją, ale także człowiek, który przez całe swoje życie zawodowe, tak można powiedzieć, zajmował się osobami z niepełnosprawnością intelektualną. A z nami jest ksiądz profesor Andrzej Kobyliński, filozof, etyk, wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Witam, księże profesorze.
Szczęść Boże, pozdrawiam.
Czy można powiedzieć, ja wiem, że to są wielkie słowa, a ksiądz Tadeusz specjalnie wielkich słów szczególnie o sobie nie lubił, ale zacznę od tego pytania. Czy można powiedzieć, że odszedł prorok?
Odszedł prorok, a jeszcze bardziej bohater. To jest też mocne słowo, ja go rzadko używam, ale w tym przypadku jest ono absolutnie uzasadnione. Bohater wielu walk, wielu wojen na bardzo wielu polach. Można powiedzieć tak bardzo dosadnie, że dobrze zasłużył się i Kościołowi, i ojczyźnie.
A może zacząć od jego historii tej pierwszej, czyli jego zaangażowania opozycyjnego, które, powiedzmy uczciwie, co potem sam ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski pokazywał, wcale nie było tak powszechne, jak chcieliby nas przekonywać niektórzy z apologetów Kościoła. Nie było tak powszechne w Kościele.
To wręcz uniemożliwiło jakąś formę kariery kościelnej księdzu Tadeuszowi, ponieważ z tego powodu, że był zaangażowany w działalność solidarnościową, nie otrzymał paszportu przez wiele lat, w związku z tym nie wyjechał do Rzymu na studia, nie zrobił doktoratu. Gdyby nie esbecja, gdyby nie blokada ze strony esbecji, to być może ksiądz Tadeusz byłby profesorem historii Kościoła, biskupem czy kardynałem.
Tak, tylko że wtedy nie zająłby się prawdopodobnie osobami z niepełnosprawnością, co jest bardzo istotnym elementem jego życia, jego kariery, jego zaangażowania, o którym czasem właśnie z powodu tych licznych zaangażowań społecznych się zapomina.
To jest życie, które zostało poświęcone byciu pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, także w sensie mieszkania, w sensie takiej codzienności, w tym domu, w którym są osoby z niepełnosprawnością. Ksiądz Tadeusz jako prezes Fundacji Brata Alberta mieszkał przez całe życie, dzieląc z nimi ich radości i ich kłopoty.
Przejdźmy do kolejnych elementów jego działania. Powiedzieliśmy troszeczkę o lustracji, ale przecież ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski był przez całe lata tym, który jako jeden z pierwszych mówił o skandalach seksualnych w Kościele, o skandalach pedofilskich, a później stał się jednym z najistotniejszych głosów osób skrzywdzonych, co też, powiedzmy łagodnie, nie budowało jego popularności wśród polskiego episkopatu.
Najpierw rozpoczął swoją wojnę, gdy chodzi o lustrację, to był mniej więcej rok 2005, gdy odkrył ksiądz Tadeusz z przerażeniem, jak wielka była skala współpracy z bezpieką, gdy chodzi o duchownych, gdy chodzi o świeckich, i później, kilka lat później, także odkrył dramat pedofilii klerykalnej i z tego powodu był wręcz, no można powiedzieć, prześladowany przez wiele środowisk, spotykały go różne kary, właściwie do śmierci on miał zakaz głoszenia kazań w archidiecezji krakowskiej, w związku z tym nie był zapraszany do kilkuset parafii archidiecezji krakowskiej, żeby na przykład wygłosić kazanie w niedzielę czy z racji jakiegoś odpustu. I ta sytuacja przez ostatnich prawie 20 lat była tolerowana przez władze kościelne i w Krakowie, i w całej Polsce.
Tak, no i też przypomnijmy, że wytaczano mu także procesy cywilne, co wcale nie jest tak popularne między duchownymi. Diecezja tarnowska wytoczyła mu proces, dlatego że wyciągnął, i słusznie, że to zrobił, sprawę ordynariusza, wtedy już byłego ordynariusza, ale także jego bliskich współpracowników, którzy nadal pełnili istotne funkcje, który najpierw przerzucał księdza pedofila z parafii na parafię, a później przeniósł go na Ukrainę, co umożliwiło mu skrzywdzenie kolejnych i kolejnych dzieci.
Tak, no to jest taka, można powiedzieć, wzorcowa historia, gdy chodzi o byłego arcybiskupa katowickiego i wcześniej biskupa tarnowskiego, Wiktora Skworca, ponieważ w tej historii, jak w zwierciadle, jak w soczewce, widać wszystkie dramaty Kościoła katolickiego w Polsce w ostatnich latach. I tutaj no, ksiądz Tadeusz był rzeczywiście niezłomny, miał niezwykłą w sobie odwagę, miał w sobie takie jakby dwie dusze, wojownika i poety, z jednej strony stanowczość, z drugiej wrażliwość. No i to sprawiało, że był, że tak powiem, wrogiem publicznym numer jeden dla wielu kręgów kościelnych w naszym kraju.
Jeszcze zadajmy pytanie, jak traktowali go zwykli księża, bo ja wiem, że do niego często przyjeżdżali duchowni, którzy szukali pomocy, a jednocześnie w tak zwanym środowisku kapłańskim no był trochę czarną owcą, był trochę na marginesie.
No to jest zbyt, że tak powiem, delikatne określenie pana redaktora, to jest jakiś eufemizm. Był po prostu wyklęty, to znaczy był ogromny ostracyzm ze strony prawie wszystkich księży w jego archidiecezji czy w Polsce. To były wyjątki tych, którzy się do niego odzywali, czy okazywali mu jakąś serdeczność, czy życzliwość. Natomiast prawie 100% duchownych w Polsce życzyło, no nie chcę powiedzieć, czego życzyło księdzu Tadeuszowi, ale z pewnością okazywano ogromną wrogość.
To jeszcze pytanie fundamentalne, to znaczy niewątpliwie jest tak, że dla pewnej części katolików w Polsce to był głos niezmiernie istotny. To był głos, ja sam słyszałem takie opinie, który sprawiał, że oni mimo wszystko pozostają, trwają w Kościele. Czy mamy następców księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego? Czy wśród młodszego pokolenia duchownych widać takich, którzy mają jego odwagę, jego zdecydowanie, jego nieustępliwość, ale także jego nonkonformizm, jego brak obawy o to, że on kariery kościelnej nie zrobi. I nie zrobił zresztą, dodajmy.
To znaczy częściowo był, że tak powiem, zrobił, tak można powiedzieć w cudzysłowie, bo był odznaczony tytułem kanonika, ale gdy nałożono na niego knebel, gdy zaczął lustrację, to on po prostu oddał to odznaczenie, w związku z tym zmarł jako niekanonik, który z tej godności zrezygnował. Natomiast no, wiemy, jak bardzo pragną w Kościele księża odznaczeń, żeby być infuatem, prałatem czy kanonikiem. No i to sprawia, że w młodym pokoleniu nie ma następców księdza Tadeusza, to znaczy wraz z jego śmiercią będą wymierać dzieła, które on rozpoczął, ponieważ no to jest pytanie, jakie cechy charakteru kształtuje się w polskich seminariach duchownych, diecezjalnych czy zakonnych. Z pewnością w polskich seminariach w ostatnich latach postać księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego nie była pokazywana jako wzór bycia księdzem w naszym kraju.
Niestety nie była. Mam nadzieję, że kiedyś ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski zasłuży sobie na pomnik. Nie wiem, czy on by chciał mieć pomnik, tak swoją drogą, księże profesorze. Chciałby, żeby był pomnik księdza Isakowicza? Czy on by chciał, żeby...
Tak, to znaczy ma pomnik duchowy w sercach, w umysłach wielu uczciwych ludzi w naszym kraju. Natomiast bez jego teraz głosu, bez jego głosu sprzeciwu, jeszcze trudniej będzie zatrzymać upadek wiarygodności Kościoła katolickiego w Polsce. Nadeszły czasy, że takich postaci jak ksiądz Tadeusz potrzebujemy bardziej niż kiedykolwiek. W związku z tym ta śmierć bardzo boli, ale też ta śmierć, że tak powiem, przemawia do nas swoim wielkim jakby wyzwaniem. Dlaczego ksiądz Tadeusz jest epigonem pewnej epoki? Dlaczego zamyka pewien czas w naszym kraju i w naszym Kościele?
Bardzo dziękuję. Ksiądz profesor Andrzej Kobyliński, filozof, etyk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. My będziemy wracać jeszcze do tego tematu. Ja powiem tylko tyle. Nie wątpię, że ksiądz Tadeusz, nawet jeśli nie będzie miał pomnika, to zapisze się w podręcznikach historii Kościoła w Polsce jako postać jednoznacznie pozytywna.